Chwała Panu. Witajcie, bracia i siostry. No tak, tu słyszę, że hebrajski nie odstrasza, to znaczy, że tu nie muszę się z niczym kryć, w razie czego. Tak, ale dobrze. Po pierwsze, chciałbym podziękować za tę możliwość, że tutaj mogę być. I no cóż, nieraz już tutaj byłem, w tym miejscu na nabożeństwie i nawet tutaj stałem, ale nigdy nie byłem na nabożeństwie tego zboru. Także cieszę się, że mam wreszcie tę możliwość. I dlatego jestem tutaj razem z moją żoną i z moim synem Johananem, który tutaj zdążył się już zaaklimatyzować i razem ze szkółką wyszedł. Także dobrze, cieszę się, że mój syn jest taki integrujący się. Chciałbym jeszcze, żebyśmy powstali na chwilkę i zwróciłbym się do Pana w modlitwie. Drogi Ojcze, tak Ci dziękuję za Twoje słowo. Tak Ci dziękuję za to, że my możemy się zgromadzać, Panie, że możemy Ciebie słuchać, Panie. Boże drogi, proszę Ciebie, abyś pomógł mnie właściwie przekazać Twoje słowo, Boże, aby było ku posileniu, ku zbudowaniu, ku wzmocnieniu i dla Twojej chwały. Bądź uwielbiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze. Jeszcze przy okazji, stojąc tutaj, pragnę przekazać pozdrowienia z pierwszego zboru, gdzie jesteśmy członkami. Dobrze, jeśli Pan pozwoli, chciałbym dzielić się z Księgi Powtórzonego Prawa, więc jeśli macie swoje Biblię, możecie otworzyć na 30 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. I przeczytamy od początku. A gdy spełnił się na Tobie wszystko to, co głoszą te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które przed Tobą przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca wśród tych wszystkich narodów, do których Cię Pan Twój Bóg wypędzi, i zawrócisz do Pana Twojego Boga, i zaczniesz słuchać Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Wówczas Pan, Twój Bóg, odmieni Twój los, zmiłuje się nad Tobą, zawróci i zgromadzi Cię ze wszystkich ludów, wśród których Cię Pan, Twój Bóg, rozproszy. Choćby Twoi wygnani byli na krańcu niebios i stamtąd zgromadzi Cię Pan, Twój Bóg. Nawet stamtąd Cię zabierze i sprowadzi Cię Pan, Twój Bóg, do ziemi, którą posiedli Twoi ojcowie i weźmiesz ją w posiadanie, a On będzie Ci szczęścił i rozmnoży Cię bardziej niż Twoich ojców. Pan Twój Bóg obrzeza też Twoje serce i serce Twojego potomstwa, byś darzył miłością Pana Twojego Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy i dzięki temu żył. A wszystkie te przekleństwa Pan Twój Bóg włoży na Twoich wrogów i na tych, którzy Cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś zawrócisz i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie Jego przykazania, które Ci dziś nadaje. I poszczęści Ci Pan, Twój Bóg, nadzwyczajnie w każdym dziele Twoich rąk, w owocu Twojego łona, w przychówku Twojego bydła i w plonach Twoich pól ku dobremu, gdyż Pan znów będzie cieszył się, darząc Cię dobrem, jak cieszył się, gdy wyświadczał je Twoim ojcom. Oczywiście, jeśli będziesz posłuszny głosowi Pana, Twojego Boga, jeśli będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w zwoju tego prawa, jeśli zawrócisz do Pana, Twojego Boga, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. To przykazanie bowiem, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe. Nie jest ono na niebie, by trzeba było mówić, kto nam się wespnie do nieba, przyniesie nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać. Nie jest też ono za morzem, by trzeba było się martwić, kto nam się przeprawi przez morze, sprowadzi nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać. Przeciwnie, bardzo blisko Ciebie jest słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby je wypełnić. Spójrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Jeśli będziesz posłuszny przykazaniom Pana, Twojego Boga, które Ci dziś nadaje, jeśli będziesz darzył miłością Pana, Twojego Boga i kroczył Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw oraz praw i dzięki temu żył i rozmnażał się, to Pan Twój Bóg będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie. Lecz jeśli odwróci się Twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym Bogom i służyć im, to ogłaszam Wam dziś, że na pewno zginiecie. Nie zabawicie długo w tej ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, by do niej wejść i wziąć ją w posiadanie. Wzywam dziś na świadków przeciwko Wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Żyj Ty i Twoje potomstwo. Kochaj Pana Twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni. I mieszkaj w tej ziemi, którą Pan przysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją da. Amen. Amen. Także Księga Powtórzonego Prawa, nie wiem ilu z Was wie, dlaczego ona się nazywa Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa odnosi się do tego, że Mojżesz powtarza to, co było przekazane na górze Choreb w wydarzeniach opisywanych w Księdze Wyjścia, czyli sporo lat przed tym, co się dzieje tutaj. Dlatego, że tu w 30 rozdziale, czyli w zasadzie już pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa, Mojżesz robi pewnego rodzaju podsumowanie. I mówi już nie do ludzi, którzy otrzymywali prawo po raz pierwszy tam pod górą Choreb, co było około w tym czasie 40 lat wcześniej, tylko to było już kolejne pokolenie. Wcześniej Mojżesz mówi, że nie z waszymi ojcami zawarł Pan przymierze, ale z wami. A teraz znowu mówi w rozdziałach poprzednich, w 29, 28. Mojżesz mówi o przekleństwach, najpierw o błogosławieństwach związanych z spełnieniem Bożego prawa, a potem o przekleństwach. A tutaj dochodzi do pewnego punktu kulminacyjnego. Mojżesz mówi w zasadzie, ja was zostawiam, wy wchodzicie do tej ziemi i teraz musicie zdecydować się wreszcie, co będziecie robić. Musicie zdecydować się, czy wreszcie będziecie chodzili za Panem, czy będziecie Go słuchać. I tutaj na samym początku następuje bardzo ciekawa rzecz. Dlatego, że Mojżesz mówi, że i stanie się, kiedy przyjdą na ciebie wszystkie te rzeczy, błogosławieństwo i przekleństwo. Czyli z jednej strony jakby mamy do czynienia z pewnego rodzaju alternatywą. Mamy błogosławieństwa, które zachęcają Izraela do tego, aby pełnili Boże Słowo, bo wiąże się to z błogosławieństwami. Jeśli będziesz postępować tak, to się stanie to. A jeśli będziesz postępować tak, to stanie się druga rzecz i wymienia przekleństwa. Część plemion Izraela miała wypowiedzieć błogosławieństwa na górze Gerizim, a na górze Ebal. Druga część plemion Izraela miała wypowiedzieć przekleństwa. Ale tutaj dzieje się ciekawa rzecz. Na samym początku Mojżesz mówi, na początku tego rozdziału, i stanie się, kiedy przyjdą na ciebie te słowa, wszystkie błogosławieństwo i przekleństwo. Potem Bóg mówi do Mojżesza, po twoim odejściu oni odwrócą się ode mnie. Zatem jakby to jest ciekawe, bo z jednej strony mamy pewnego rodzaju alternatywę, a z drugiej strony wiadomo, że stanie się i jedno i drugie. Że ludzie odwrócą się do Boga. Ale w tym wszystkim już od razu zapowiadana jest Boża łaska. I tutaj bym powiedział, że takim kluczowym słowem, które przewija się na przestrzeni tego rozdziału, jest słowo zawróci albo zwróci. Nie zawsze zobaczymy to w przykładzie, dlatego że to słowo, hebrajskie słowo szaw, pojawia się w różnych tutaj formach. I na samym początku pojawia się to, co w pierwszym wersecie 30 rozdziału jest powiedziane, jeśli weźmiesz sobie do serca. Kiedy weźmiesz sobie do serca te słowa. Kiedy spełnią się te słowa, kiedy znajdziesz się w rozproszeniu, bo o tym tutaj mówi, kiedy znajdziesz się pośród wszystkich tych narodów i kiedy weźmiesz sobie do serca te słowa, które były tobie mówione, to tutaj jest użyte słowo szaw. Weszawta at Adonai Elecha. Jeśli zawrócisz się do Pana twojego Boga i jeśli wcześniej wehaszewota elewawecha, jeśli przywrócisz do swojego serca te rzeczy, które były powiedziane. Czyli najpierw, jeśli ty przywrócisz na swoje serce, czyli do twojego umysłu, dlatego że w Biblii serce nie oznacza naszych emocji albo uczuć, ale nasze myślenie, nasz umysł i świadome decyzje i naszą wolę. Jeśli przywrócisz do swojego serca te wszystkie rzeczy, które są teraz mówione z tego słowa i zwrócisz się albo nawrócisz się do swojego Pana, to wtedy Pan, On wróci albo nawróci się do Ciebie. I teraz znowu jest powiedziane, że Pan, Shava Adonai Elohecha et Shivutcha, Pan odwróci Twoje odwrócenie. Pan, czyli zauważcie, to jest coś ciekawego, że to jest pewne słowo, które się przewija i nadaje pewnego rodzaju ton temu wszystkiemu, co tutaj się dzieje. Zmiana. I to jest ciekawe, to jak mamy to tutaj przetłumaczone, że Pan odmieni twój los. Wtedy Pan odmieni twój los w trzecim wersecie. Wówczas Pan twój Bóg odmieni twój los i zmiłuje się nad sobą. I to jest to, co jakbyśmy chcieli bardzo dosłownie przetłumaczyć, to byśmy powiedzieli i Pan odwróci twój obrót spraw. To, co po prostu tak zaszły te rzeczy z tego powodu, że odwrócili się od swojego Pana, to Pan odwróci ich odwrócenie znowu do siebie. I to jest ciekawe, dlatego że nam zazwyczaj prawo mojżeszowe, ta era prawa i zakonu kojarzy się głównie z tym niezrozumieniem, z jakim Izrael traktował prawo. To jest to, co apostoł Paweł mówił, że oni po prostu nie zrozumieli, o co w tym wszystkim chodziło. A tutaj Mojżesz mówi im w zasadzie całą esencję. Bo mamy za sobą już w poprzednich rozdziałach wszystkie te nakazy, zakazy, wszystko, co powinieneś robić, czego nie powinieneś robić. Ale tutaj on dochodzi do serca. On tutaj dochodzi do sedna. Kiedy już staną się te wszystkie rzeczy, że odstąpiłeś od swojego Pana, ale przywrócisz w swoim sercu to, co było powiedziane. O czym on tutaj mówi? Mówi o pokucie. On tutaj mówi albo o upamiętaniu, albo o skrusze. I w zasadzie, kiedy czytałem te rzeczy, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest syn marnotrawny. Syn marnotrawny, dopiero kiedy znalazł się w tym najniższym położeniu, kiedy znalazł się wśród tych świń, nie w tym, co było zwyczajowe dla Izraelity w takim otoczeniu, co jest powiedziane? Jest powiedziane, że on wszedł w samego siebie. Wejrzał w siebie i przypomniał sobie, nawet słudzy mojego ojca, najemnicy, mają lepiej. To jest bardzo ważna rzecz. Jakby Mojżesz nie robi sobie złudzeń. Słuchajcie, dostaliście super prawo, będzie super. Pójdziecie, będziecie dobrymi ludźmi, będziecie dobrze robić. On mówi, nie, ja wiem, że wy nie dacie rady. Ale kiedy udacie się tam, kiedy znajdziecie się w tym trudnym położeniu, to zwróćcie się i słuchajcie jego głosu. Ale co tutaj jest też kolejna rzecz istotna? Trzeba sobie mieć co przypomnieć. Musimy uważnie słuchać Bożego Słowa, aby ono wpadało głęboko do naszego serca. A wtedy, jeśli będziemy słuchać, to każde przebudzenie, czy to jest osoba, która osłabła duchowo i znalazła się w trudnym położeniu, czy jest to jakiś duchowy letarg, który przypada na zbór, na kościół, na większą grupę ludzi, przebudzenie zawsze musi zaczynać się od Bożego Słowa. Zawsze musi mieć swój początek w przypomnieniu Bożych Słów. żeby wspomnieć na Boże słowa. I kiedy wrócisz do Pana, Twojego Boga, i będziesz słuchać Jego głosu. Zatem zwracamy się do Niego swoim sercem, tak jak mi się podobało, dzisiaj było to właśnie w tym psalmie trzecim. Dawid, on zawsze szukał pomocy u Pana. Kiedy zaczynało się walić i palić, on pierwsze co zwracał się do Pana Boga. Kiedy uprowadzili pod Cyklag jego rodzinę i rodzinę jego towarzyszy, także jego właśnie towarzysze chcieli go ukamienować, Dawid wzmocnił się w swoim Panu. I to jest to źródło siły. Jeśli zwrócisz się do Pana, Twojego Boga i będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ja Ci dzisiaj przekazuję, Ty i Twoi synowie, całym swoim sercem i całą swoją duszą, albo z całego swojego serca i z całej swojej duszy. I to znowuż jest pewien refren, który się pojawia nie tylko w tym rozdziale, bo 3 razy z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Pojawia się nie tylko tutaj, ale pojawia się na przestrzeni całej Księgi Powtórzonego Prawa. I może wam brzmieć znajomo również z innego powodu. Dlatego, że właśnie do tych słów odwołuje się Pan Jezus. Pan Jezus odwołuje się do Księgi Powtórzonego Prawa w ogóle bardzo często. I to, co chciałem jeszcze powiedzieć na wstępie w odniesieniu do Księgi Powtórzonego Prawa, w zasadzie to przez pryzmat Księgi Powtórzonego Prawa patrzymy na całe prawo mojżeszowe. Kiedyś miałem takie porównanie, sam jak rozważałem te rzeczy, z Księgami Mojżeszowymi, a z Ewangeliami. Mamy 4 Ewangelie i ostatnia Ewangelia, Ewangelia Jana, ona jest taka najbardziej teologiczna. I można powiedzieć, że ona nadaje ten taki ostatni, wiecie, ten... To jest takie zwieńczenie nauki ewangelicznej, prawdy na temat Boga, najbardziej wchodzi w tę istotę Ewangelii. I Księga Powtórzonego Prawa, powiedziałbym, że pod tym względem jest podobna. I Pan Jezus odwołuje się zawsze do Księgi Powtórzonego Prawa i kiedy zapytano Go, które jest pierwsze z przykazań, On nie odwołał się do 20 rozdziału Księgi Wyjścia, Gdzie mowa jest, powiedziane jest pierwsze przykazanie, że ja, Pan Twój Bóg, który wyprowadziłem Cię z ziemi egipskiej, jest tylko mówi nie, i nie będziesz miał innych bogów. Ja jestem Pan Twój Bóg, który Cię wyprowadziłem z ziemi egipskiej z domu niewoli, ale mówi o tym, że słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jest jeden. To jest interpretacja czy powtórzenie tego przykazania w Księdze Powtórzonego Prawa. I co się dzieje po tym? Pan Jezus zresztą to powtarza. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jeden i będziesz miłował Pana, swojego Boga, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Jezus mówi, jaka jest esencja całej Tory, całego prawa mojżeszowego, w ogóle w tym wszystkim chodziło o to, żebyś miłował Boga. Żebyś miłował, przylgnął do Niego, a to, aby to przemienione serce prowadziło to do tego, że słuchasz Jego głosu i zaczynasz wypełniać Jego słowo. I Mojżesz mówi tutaj właśnie o tym, jeśli zwrócisz się do Niego całym swoim sercem, Ty i Twoi synowie i z całej duszy swojej, co to znaczy z całego serca swojego i z całej duszy swojej? Można powiedzieć, że jest to po prostu jakiś synonim, że jest to w ten sposób pewnego rodzaju powtórzenie i wzmocnienie, że serce i dusza to jest, w zasadzie chodzi o to samo. Można też powiedzieć, że to jest cała istota człowieka. Nasze serce jest siedliskiem naszej woli, naszych intencji, naszych poczynań, naszym ośrodkiem decyzyjnym. W tym sensie nie chodzi, wiecie, o tę pompę, prawda, tylko jest to pewne pojęcie. Natomiast dusza jest całą istotą człowieka w sensie także jego energii życiowej. Stary Testament duszą nazywa krew. Nie będziesz spożywać niczego z krwią, dlatego że jest to dusza, która jest w istocie żywej. Więc nawrócić się do Pana z całego serca i z całej duszy swojej, to znaczy całym sobą, pod każdym względem. Nie zostawiam żadnego kamienia, który nie jest podniesiony, kiedy robię pewien rachunek sumienia. Nie zostawiam jakichś drzwi, które, no to będę tutaj wierzącym pod tym względem, ale to są jakieś tam moje rzeczy, to nie ma znaczenia, to tutaj, nie. Wszystko, całkowicie. Nie ma żadnej sfery, która nie jest podporządkowana Bożemu Słowu. Jeśli coś jest w porządku, no to w porządku, to nie ma problemu, żeby to prześwietlić przez filtr i przez pryzmat Bożego Słowa. Jakikolwiek aspekt Twojego życia, to, co Ci się podoba, to, co jest ważne, to, co jest nieważne, wszystko. Mojżesz powiedział do Faraona, ani jedno kopyto tutaj nie zostanie, kiedy wychodził z ziemi Egiptu. Więc ani jedno kopyto, tak myślę, że to dobrze tutaj oddaje to, z całego serca i z całej Twojej duszy Twojej. I wtedy Pan, On zwróci się ku Tobie. I On dotrze, choćby Twoi synowie, choćbyście byli na najdalszych krańcach nieba i stamtąd Pan sprowadzi Cię do Twojej ziemi. Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg jest wierny. I On doprowadzi Cię na ziemię Twoich ojców. I teraz w 6 wersecie dochodzimy do bardzo wyjątkowego sformułowania, które raczej się kojarzy już z prorokami. Albo w ogóle tak naprawdę z Nowym Testamentem. W 6 wersecie jest napisane, że Pan, Twój Bóg obrzeże Twoje serce. Albo obrzeza Twoje serce. To jest niesamowite, kiedy myślimy sobie, że właśnie no, tutaj w epoce Starego Testamentu obrzeska była czymś dosłownym. Pewnym symbolem związanym z przymierzem, w które się wchodzi. I dopiero w Nowym Testamencie mamy powiedziane, apostoł Paweł wyjaśnia, że nam to obrzezanie nic nie pomaga. Ale także i tutaj Mojżesz mówi, że Pan obrzeże Twoje serce. I tutaj przechodzimy do kolejnego etapu, kiedy mamy nawrócenie człowieka, który znajduje się w trudnym położeniu i wreszcie przychodzi do swoich zmysłów, tak jak syn marnotrawny. To robi Pan, ale tutaj Pan robi znowu kolejną rzecz. Pan obrzezuje Twoje serce. W Księdze Ezechiela jest powiedziane w 36 rozdziale, że dam im serce nowe. Wyjmę serce kamienne, a włożę serce mięsiste, takie, które kocha Boga. I tutaj dokładnie tę samą rzecz mówi Słowo Boże. I Pan, Wasz Bóg, Pan Twój Bóg obrzeże Twoje serce i Twojego potomstwa, abyś miłował Pana Twojego Boga znowu. Z całego serca i z całej duszy, abyś żył. Z czego pochodzi życie? Z tego, że Pan przemienia Twoje serce, obrzezuje je. Czym jest obrzeska? Obrzeska, apostoł Paweł też wyjaśnia, że to jest zrzucenie tego cielesnego elementu z człowieka. Zrzucenie tego, co było, pochodziło z tej starej, cielesnej natury. Pozbywamy się tego po to, aby człowiek był od tego wolny. Wiadomo, że jesteśmy jeszcze w tych nieodkupionych ciałach, ale chodzi o pewną przemianę serca i Duch Święty, który wstępuje w człowieka. W każdym razie to obrzezanie, którego Pan dokonuje na sercu po to, abyś miłował Boga, to powoduje w rezultacie miłość Boga. Z tego, że tak naprawdę jest to znowuż dzieło Pana, nie jest to nasze dzieło. Po to, abyś żył z całego serca i z całej duszy Twojej. I wszystkie klątwy włoży na Twoich przeciwników i pobłogosławi Ci we wszelkim dziele Twoich rąk bardziej niż Twoim ojcom. To jest ciekawe. I dalej w 9 wersecie, że rozraduje się Pan nad Tobą. Pan będzie się rozkoszował Tobą, nawet bardziej niż Twoimi ojcami. To jest ciekawe. Ludźmi, którzy odwrócili się, którzy złamali Jego przymierze, Pan czeka z otwartymi rękami, jak ojciec syna marnotrawnego. On mu nie wypominał. On się tak cieszył z tego powodu, że on powrócił do niego, że on się już nie zastanawiał, nie wyliczał, co on tam zrobił, którą rzecz, ale się cieszył i radował, że przychodzi do niego. I Pan tutaj robi podobną rzecz. Za dużo macham rękami, przepraszam. Nie chcę wam tutaj nic zepsuć. I jeśli wysłuchasz jego głosu, zwróci Pan Twój Bóg, abyś z całego serca i z całej duszy Twojej Mu służył. I dochodzimy teraz do kolejnej części. To również brzmi znajomo. Jak przeczytaliśmy w 11 wersecie, dlatego, że przykazanie to, które ja Ci przykazuję dzisiaj, nie jest zbyt trudne dla Ciebie. Nie jest zbyt dalekie. Nie jest w niebie albo w niebiosach, abyś chciał. Kto uda się nam na niebiosa i ściągnie je, aby nam je przekazać, abyśmy mogli je usłyszeć, abyśmy mogli je czynić. Albo kto się wyprawi na brzeg morza, aby je sprowadzić, abyśmy mogli je wykonywać. Bo blisko Ciebie jest to słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby je czynić. Co to znaczy, że nie jest zbyt trudne? To słowo, które tutaj jest użyte, velo nifle jamis vazot, nifle bierze się od słowa pele, czyli cud. Coś cudownego, coś nietypowego, coś niezwykłego, co nie występuje w normalnym świecie. Albo zazwyczaj, kiedy o Panu Jezusie jest prorokowane w Księdze Izajasza, jest powiedziane co? Że nazwą imię Jego cudowny doradca, Pele Joec. I to jest podobne tutaj słowo, kiedy Manoach, ojciec Samsona, dopytywał się anioła, który obwieszczał narodziny Samsona, pytał się, jakie jest Twoje imię? I jak wiecie, zazwyczaj aniołowie w Starym Testamencie nie mieli zwyczaju dzielić się tym, jak mają na imię. I również wtedy anioł powiedział do Manoacha, czemu się pytasz moje imię, bo jest ono tajemnicze, bo jest ono dziwne, bo jest ono nietypowe. Anioł właśnie mówi nifle. I więc tutaj właśnie, Mojżesz właśnie tutaj mówi, to nie jest jak z imionami aniołów. To nie jest zbyt trudne, to jest coś, co możesz zobaczyć, coś Ci jasno przekazane. Nie musi nikt się wyprawić na niebiosa, nie potrzeba jakiegoś mistyka, nie potrzeba jakiegoś guru, nie potrzeba jakiegoś dodatkowego proroka, nie potrzeba kogoś szczególnego, kto będzie pośrednikiem między Tobą a Bogiem, żeby dowiedzieć się, co Pan Bóg od Ciebie chce. Nie potrzeba udawać się do medium, blisko Ciebie jest. Jest to słowo jasne, wyłożone i wcześniej jeszcze też Mojżesz tutaj mówi, proszę bardzo, wszystko zapisujemy w księdze tego zwoju. Wy wszystko słuchacie, słyszycie przekleństwa, słyszycie błogosławieństwa, słuchajcie tego, co jest zapisane w tym zwoju. Więc to przykazanie nie jest dla Ciebie zbyt trudne. Nie możecie powiedzieć, my nie wiedzieliśmy, co Pan od nas chciał. Nie wiedzieliśmy, jaka była Jego wola. Nie można się tym tłumaczyć. Dlatego, że Słowo Boże zostało jasno przekazane. Nie trzeba się udawać nie wiadomo dokąd, bo zostało Ci jasno wyłożone. Blisko Ciebie, w Twoich ustach. To słowo blisko Ciebie jest w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby je czynić. Musi się znaleźć w Twoim sercu, aby je czynić. To, co wcześniej powiedzieliśmy. Jeśli zwrócisz ku temu swoje serce, jeśli przyłożysz ku temu swoje serce. Ale teraz być może część z Was skojarzyła sobie to miejsce właśnie z Nowym Testamentem, dlatego że ten werset jest znany również z tego, że jest przytaczany przez apostoła Pawła w Nowym Testamencie. Jeśli otworzymy sobie list do Rzymian, 10 rozdział, apostoł Paweł wyjaśnia kwestię. W 9 rozdziale w ogóle w liście do Rzymian zaczyna omawiać całą problematykę swojego narodu. I tutaj w 10 rozdziale listu do Rzymian mówi tak. Bracia, pragnieniem mojego serca i modlitwą do Boga jest ku ich zbawieniu. Zaświadczam bowiem o nich, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie poznawszy bowiem sprawiedliwości Bożej, próbują ustanowić swoją nie poddawszy się sprawiedliwości Bożej. Czwarty werset. Celem bowiem, albo końcem zakonu jest Chrystus dla sprawiedliwości, albo dla usprawiedliwienia każdego wierzącego. Mojżesz pisze bowiem o sprawiedliwości, która jest sprawa, że ten, kto będzie ją czynić, będzie w niej żyć. Natomiast sprawiedliwość z wiary tak mówi. Nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do nieba, to jest, aby Chrystusa z niego sprowadzić. Albo kto zejdzie do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wyprowadzić z martwych. Ale co mówi? Blisko ciebie jest to słowo, rema. W twoich ustach i w twoim sercu. I teraz Paweł dodaje swoje podsumowanie. To jest to słowo, które my głosimy. Mówi apostoł Paweł. To słowo, które my głosimy. Słowo wiary, które my głosimy. Zatem, jeśli wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg go podniósł z martwych, zbawiony będziesz. A zatem, dlatego, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czyli znowu Paweł bierze w ogóle ten motyw serca i ust. I zauważcie, co robi tutaj Paweł. Co mówi Mojżesz? Mojżesz mówi, że przytacza jakby ten zbiór praw i mówi o tym, żeby słuchać się głosu Pana, żeby nawrócić się całym sercem i tak dalej, a potem mówi, że nie jest to słowo zbyt daleko. Słowo to jest w twoich ustach i w twoim sercu. Apostoł Paweł mówi, to słowo wiary my głosimy. I to jest teraz ciekawe, bo zwolennik judaizmu powiedziałby, apostoł Paweł po prostu sobie bierze tutaj, nie? Podmienia temat. Tu Mojżesz przecież mówi o czymś zupełnie innym. Mojżesz mówi o prawie mojżeszowym, o tym, żeby przykazań przestrzegać. A Paweł mówi, Ewangelia z wiary, wierz w Chrystusa, że Bóg go wzbudził. To jest to, co my głosimy. To jest to słowo, które my głosimy i odwołuje się do tego, co powiedział Mojżesz. Tylko, że trzeba pamiętać, apostoł Paweł powiedział w czwartym wersecie, końcem zakonu jest Chrystus, celem zakonu jest Chrystus. Czym jest zakon? Greckie słowo nomos jest tłumaczeniem słowa Tora i nam zazwyczaj zakon albo prawo kojarzy się z tym aspektem właśnie, wiecie, legislacyjnym, prawnym, tymi zapisami, tym bardziej jakby przymierzem albo jakimś dokumentem prawnym. Natomiast Tora jest drogą, Tora jest pouczeniem. Księga Przypowieści mówi, że nie zaniechaj Tory twojej matki. Nie zaniechaj pouczenia twojej matki, ani moich słów. Tak? Więc Tora jest drogą, ale droga zawsze dokądś prowadzi. I apostoł Paweł wyjaśnia, do czego prowadzi. Mojżesz mówi tutaj o czymś, co nie jest mu dane oczywiście zrozumieć, bo to nie jest ten okres, ale chodzi o to, że ja myślę, że to jest dość istotne, żeby może nie każdy to tak rozumie, ale ja jestem tego zdania, nie jestem w tym odosobniony, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś zupełnym urwaniem kontynuacji między tym, co Bóg objawiał w Starym Przymierzu, a w Nowym Przymierzu. Tak jakby, że to są dwie zupełnie inne rzeczy. Nie, Bóg objawiał Ewangelię w pewnym ograniczonym stopniu, ale zawsze to było to samo słowo. Pan Bóg sobie nie zaprzecza. Pan Bóg objawia swój charakter. To, co Żydzi źle zrobili, o czym mówi apostoł Paweł, to jest to, że próbowali zastosować złą rzecz do osiągnięcia rezultatu. Tora nie służyła po to, żeby ich zbawić. Tora miała doprowadzić do Chrystusa, że kiedy się objawi, to teraz właśnie, Pisma, to na wszystko wskazywało. I właśnie o tym mówi również i Mojżesz. A Paweł wyjaśnia i pokazuje, to jest ten logos. Nie musimy sprowadzać Chrystusa z martwych, ani z nieba ściągać. On przyszedł, jest blisko, jest w twoim sercu, jest w nas obecny, posłał swojego ducha. I teraz jest jaśniej, dlaczego Mojżesz używa pewnych słów, jakie mówi. Nie, żeby był świadomy tych implikacji. Ale Paweł wyjaśnia to, czym jest cały sens. Paweł mówi nam o końcu tej drogi. I dlatego mówi, że to słowo to jest Chrystus. To słowo nasze, które zwiastujemy, słowo Ewangelii, to jest Chrystus. To jest koniec, czy rezultat, cel, telos, do którego prowadzi właśnie prawo. W 15 wersecie Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz mówi wreszcie: spójrz, oto kładę przed tobą dzisiaj życie i dobroć, i śmierć, i zło, które przekazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana twojego Boga i szedł Jego drogami i strzegł Jego przekazań. I żebyś się rozmnożył na tej ziemi, do której Pan ci daje ją w posiadanie. I tutaj tłumaczy im, że to wam powiedziałem, ale jeśli odwrócicie się, to pamiętajcie, nie łudźcie się. Pan was zniszczy i zmiecie z powierzchni ziemi. Więc Pan Bóg jest łaskawy. Pan Bóg daje nam drogę wyjścia. Ale najgorsze jest, kiedy człowiek bierze Bożą łaskę i próbuje wykorzystać ją jako usprawiedliwienie dla swojej bezbożności. Obraca Bożą miłość i Bożą łaskawość w niesprawiedliwość. O tym też nam mówi Nowy Testament. I Mojżesz mówi wreszcie: biorę na świadków przeciwko wam dzisiaj niebo i ziemię. I wreszcie mówi: wybierz życie. Wybierz życie, abyś żył. Czyli zauważmy po pierwsze, 15 werset i do końca klaruje czarno-biały obraz. Życie albo śmierć. Nie ma tutaj odcieni szarości. W chodzeniu za Panem nie ma, wiecie, tak na pół gwizdka. My możemy być w drodze, my możemy nie być jeszcze, wiecie, jest różnica między tym, co my uznajemy za właściwe czy za skończone, a między tym, gdzie leży podejście naszego serca. Możemy być w procesie tego, że chcemy, wiecie, tak jak mówiłem o tym kamieniu, żeby wszystko zobaczyć, naprawdę, że pragniemy oddać nasze serce Panu. I to jest nastawienie naszego serca, o którym mowa jest od samego początku tego rozdziału. Ale jest coś innego, jest różnica między tym, że my wiemy, że nie jesteśmy w stanie sami to dokonać, zresztą to też tutaj jest o tym mowa, że to jest dzieło Pańskie. Jest różnica między tym, że my wiemy, że jesteśmy w procesie, a między tym, że my mówimy: a, to jest okej, to jest okej, no nie wiem. Wiecie, o co chodzi? Kiedy są sfery w naszym życiu, kiedy myślimy, że wiecie, można tak troszeczkę Bogu świeczkę, diabłu ogarek, Mojżesz mówi: nie. Albo idziesz za Panem, albo nie. I szczególnie w dzisiejszym czasie wydaje się to trudne, dlatego że ten nasz pluralistyczny, współczesny świat, gdzie każda prawda jest prawdą, gdzie wszystko jest właściwe. Wiecie, co to znaczy, jak wszystko jest prawdziwe? To znaczy, że nic nie jest prawdziwe. W sensie to po prostu jakby nie ma sensu. Równie dobrze można powiedzieć w ten sposób. Ale chodzi o to, że trudno jest mówić o jakichś trudnych rzeczach, bo się wydaje, że albo zostaną niezrozumiane, albo że zostaną, że dzisiaj może to nie ma przełożenia, że może te rzeczy się troszeczkę, wiecie, zdezaktualizowały, może powinniśmy inaczej spojrzeć, ale nie. To słowo jest aktualne. To słowo jest wiążące. Słowo Boże, to, które jest nam dane, które jest bliskie, jasne i klarowne. Ono jest w dalszym ciągu dla nas. Dlatego nie musimy udawać się za morze, nie musimy pytać się gwiazd. Mamy Boże Słowo i trzeba czasami takiej jasności w tym, że nazywamy czarne czarnym, a białe białym. I to robi tutaj właśnie Mojżesz. I wreszcie podsumowuję tutaj te słowa. Po to, aby żył Ty, aby żyło Twoje potomstwo, aby miłować Pana, Twojego Boga i słuchać Jego głosu i przylgnąć do Niego. Bo On jest Twoim życiem. I to jest ciekawe, jak to tutaj jest przetłumaczone, 30 werset. On jest długością Twoich dni. To jest takie sformułowanie, które się pojawia jeszcze w jednym miejscu. Jestem ciekaw, jak to tutaj jest. 30 rozdział, 20 werset. Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni. Przedłużeniem Twoich dni. Ale to pojawia się jeszcze w psalmie 23. W tym pięknym podsumowaniu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się kończy psalm 23. Mówi, że i zamieszkam w domu Pana na długie dni. Albo na zawsze. Skąd ta różnica? Weszafti bywejt Hashem leorech yamim. I to dokładnie tutaj jest powiedziane. W Panu jest Twój orech yamim. Długość Twoich dni jest w Panu. Dlatego to jest wieczność. I ja, Dawid mówi, zamieszkam w domu Bożym na długie dni, albo na długość dni, na rozciągłość dni. To jest takie ciekawe sformułowanie, ale chodzi o to, że to samo jest tutaj użyte. Ale co jest najważniejsze? To Pan jest Twoim życiem. Twoje życie nie jest w wykonywaniu pewnych rzeczy, ale w byciu, w tożsamości. Dopiero to w rezultacie prowadzi do tego, że postępujesz tak, a nie inaczej. Przemienione jest Twoje serce. Skupiasz się na tym, żeby kochać Pana, bo jest dobry, bo zobaczyłeś Jego dobrość, oglądasz Jego chwałę i wtedy Ty się nie pytasz, co mogę robić, żeby jeszcze być okej z Bogiem? Albo co muszę zostawić, żeby... Jakby kończy się targowanie, kończy się licytowanie. Ty się pytasz, co jeszcze, Panie, co jeszcze Ci się podoba? Powiedz mi, co z tym? Dobrze, nie? Bo ja chcę tak, żeby Ci się podobać. Nie próbuję zaspokoić innych ludzi, tylko chcę podobać się Bogu. I do tego dąży i Mojżesz mówi, ludzie, no zrozumcie to w końcu, że to nie chodzi o to, że po prostu wy macie, no nie, po prostu abyś kochał Pana swojego Boga całym swoim sercem. Co tu więcej można powiedzieć? W Nim jest Twoje życie, w Nim jest długość dni Twoich. I jeszcze to słowo, abyś przylgnął do Pana. I to jest to, co też się pojawia w wielu miejscach w Biblii, że czyjaś dusza do kogoś przylgnęła. Bardzo często, kiedy mowa o bliskiej przyjaźni, albo miłości, jak dusza Rebeki do swojego męża. Jest to przylgnięcie i chodzi o to, żebyś przylgnął do swojego Pana. I to jest to, co się pojawia na przestrzeni całej właśnie Księgi Powtórzonego Prawa, dlatego myślę, że ona jest taka wyjątkowa. Boże Słowo po prostu, tak to wszystko to jest zrobione i Pan Jezus też to przytacza. Chodzi o to, że to jest język miłości. Tu jest mowa, jakby chodzi o to, że po tych wszystkich rzeczach, które były bardzo techniczne, dotyczyły pewnej epoki, pewnego rozrządzenia czasu, dochodzimy do sedna. Po prostu miłuj Boga. Po prostu miłuj Boga. Tak samo zresztą kończy kaznodzieja. Wymienia szereg rzeczy, pokazuje też realność życia, taki twardy realizm, a potem mówi, no i widzisz, życie wygląda jak wygląda, to co masz w końcu robić? Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Możemy już powstać. Będziemy się modlić.